I znów księżniczka Anna spadła z konia. To znak, że przybył nasz kolega Maj. Pozieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew, i w zimnych draniach już cieplejsza krąży krew. I znów księżniczka Anna spadła z konia. W powietrzu się unosi kaczki puch, puch. W pedetach znowu Maj i kobiety naj, naj, naj. Niestety u poety także Maj. Anna spadła z konia i znów ironia opuściła nas. Jak pawi ogon serce drży, w technikolorze śnią się sny. Są nowe ptaszki, nowe łaszki, nowy my. I znów księżniczka Anna spadła z konia i słychać, jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień moc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał, znów kogoś ktoś pokochał. Ach, kiedy, kiedy do mnie mrugnie los.
Kłania się Wojciech Sobociński. I znowu przyszedł nasz kolega Maj. Bo to miesiąc dla nas szczególny. To nie tylko wybuch wiosny, to także ważkie polskie rocznice. Święto pracy, święto flagi, święto Konstytucji 3 maja i data przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. I o tych wydarzeniach chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć.
Znów maj zakwitał, tak jak przed laty. Znów świat rozkwitał, znów barwne kwiaty. La, 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 la. Co rano, la 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 la. Bo czas się mierzy nie biegiem lat, lecz dniem szczęśliwym, gdy cały świat u stóp twych składa. Gwiazdy srebrzyste i serce moje niewinne, czyste. Za oknem wiosna, śpiew ptaków woła. Majowych kwiatów pełno dokoła. Znów lato przejdzie i krótkie. Jak u nim wyjdę, jeśli nie ty? La 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 la. Modlitwa moja to twoje imię, niech sen o tobie nigdy nie zginie. La 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 la.
którzy pamiętają jeszcze czasy Gomułki czy Gierka, nie wspominają zapewne pierwszomajowych pochodów z rozrzewnieniem i nostalgią, bowiem w owych czasach owe demonstracje były starannie przez władze reżyserowane, a obecność na nich wręcz obowiązkowa. Prawdziwe święto zaczynało się dopiero po pochodzie, kiedy to dla klasy robotniczej miast i wsi, mimo iż mieliśmy ponoć społeczeństwo bezklasowe, organizowano potańcówki na tak zwanych dechach, czyli parkietach zbitych z desek pod gołym niebem. Serwowano tam piwo i kiełbaski, a te jakoś dziwnie były w czasach socjalizmu towarem deficytowym, a ich pojawienie się łączyło się z poczuciem luksusu. Myślę, że wielu uczestników tych pochodów nie zdawało sobie sprawy, że owe marsze wcale nie są pomysłem komunistów i nie narodziły się w Rosji Radzieckiej, ale w kraju kwitnącego kapitalizmu, czyli w Stanach Zjednoczonych, i były wyrazem prawdziwej walki robotników z kapitalistycznym wyzyskiem. Warto zauważyć, że owo święto wykorzystał i drugi dwudziestowieczny totalitaryzm, jakim był faszyzm. W Niemczech od 1933 roku ten dzień stał się świętem państwowym. Nosił nazwę Narodowego Dnia Pracy i był ściśle związany z nazistowską ideologią. Poznajmy zatem prawdziwą genezę święta 1 maja, Święta Pracy. W Chicago, mieście, które gwałtownie z małej zapyziałej mieściny rozrosło się gwałtownie w duży ośrodek przemysłowy, dzięki napływowej fali emigracyjnej z Niemiec i Irlandii, traktowano robotniczą pracę jako umowę z prywatnym właścicielem. Skoro byli tacy, którzy godzili się na charówkę przez 12 godzin i zapłatę $1.50, to była to prywatna umowa przedsiębiorcy, który pracownikowi oddawał swój własny warsztat. Gdy ów pracujący zaczynał strajkować, to w myśl tej logiki okradał właściciela i należało zawezwać policję, no bo przecież umowa była dobrowolna i zarówno pracodawca, jak i pracobiorca mogli ją w każdej chwili zerwać. W tę doktrynę wolnego kontraktu wierzył zapewne bez zastrzeżeń jeden z najbogatszych w Chicago ludzi, Cyrus McCormick Jr. Był synem wynalazcy mechanicznej żniwiarki i właśnie ich produkcja była powodem ich bajecznej fortuny. Stary McCormick umiera w 1884 roku ze słowami praca, praca, praca na ustach. To jego syn postanawia zmodernizować wtedy przestarzałą fabrykę. Robotnicy podejrzewają, i słusznie, że skończy się to masowymi zwolnieniami. Konflikt ze związkami zawodowymi był nieunikniony. Już po paru miesiącach zastrajkowali wytapiacze ostrzy do tych żniwiarek. Byli to Irlandczycy, nierzadko ze sobą spokrewnieni. Nowy właściciel fabryki ustąpił na kilka miesięcy, po czym zdecydował się na lockout, czyli zwolnienie całej załogi i zatrudnienie nowych ludzi. Dla ochrony wynajął kilkudziesięciu agentów z agencji Pinkertona, bowiem zwolnieni gromadzili się przed bramą, atakując nowych pracowników i wyzywając ich od wrzodów. W radykalnej prasie nie przebierano w słowach, nazywając McCormicka prawdziwym obrazem deprawacji i złośliwości, a niemieckojęzyczny Arbeiter Zeitung nazwał go Alfonsem. Sytuacja nabrzmiewała z każdym dniem, aż 1 maja miasto stanęło, a przez główną arterię Michigan Avenue przeszła kilkudziesięciotysięczna demonstracja pod przewodnictwem socjalisty-anarchisty Alberta Parsonsa. Dwa dni później, niedaleko zakładu McCormicka, przemawiał na wiecu inny działacz związkowy, Albert Spice. Doszło do bójki z nowymi robotnikami, pojawiła się policja i zaczęła strzelać. Dwóch robotników zginęło. We wspomnianym Arbeiter Zeitung pojawiła się na drugi dzień odezwa robotnicy do broni. Na wieczorny wiec zwołany na plac targowy Haymarket przyszło zaledwie 3000 ludzi. Już pod koniec zgromadzenia, gdy gwałtowna ulewa przerzedziła tłum do 200 ludzi, pojawiła się policja pod wodzą kapitana Johna Binfielda, który wezwał do rozejścia się. To jest pokojowe zebranie, panie kapitanie, oświadczył przemawiający wówczas z wozu Spice. Mimo tego policjanci w zwartym szyku ruszyli na demonstrujących. Potem ktoś rzucił w kierunku policjantów bombę, która zabiła jednego z nich. Policja odpowiedziała ogniem. Na drugi dzień na łamach New York Timesa dużą czcionką napisano: zamieszki i rozlew krwi na ulicach Chicago. Policja zaatakowana dynamitem, strajkujący zabici salwami z rewolwerów, rzeź po wiecu anarchistów, 12 policjantów rannych lub umierających. Liczba zabitych lub rannych cywilów nieznana, ale bardzo duża. Męstwo policji. Aresztowano setki działaczy związkowych, z których 8 postawiono przed sądem, oskarżając o zabójstwo policjanta. Tylko 2 z nich było na wiecu i stali na wozie, więc nie mogli rzucić bomby. Wydawało się, że nie ma żadnych dowodów, ale to proces wytoczony anarchii, mówił do przysięgłych oskarżyciel w końcowej mowie. Skażecie ich na śmierć, a uratujecie nasze społeczeństwo. Ława przysięgłych, złożona w całości z fabrykantów, zatwierdziła wyrok. Rok później 4 z nich powieszono, a 1 w przeddzień egzekucji popełnił w celi samobójstwo. 3 pozostali zostali po 7 latach ułaskawieni. Gdy wychodzili na wolność po tej zbrodni sądowej, to 1 maja był już uchwałą 2 międzynarodówki ogłoszony robotniczym świętem dla upamiętnienia walki robotników i związkowców z Chicago o 8-godzinny dzień pracy.
Powodów zawsze mamy dosyć.
Tak jak długi rok, jak długi rok.
Czy sierpnia skwar, czy styczeń ostry.
Powód jest o krok, tak jest o krok.
Jest o krok.
To wydarzyło się przed 14 laty, bo tyle Polska jest w strukturach Unii Europejskiej. I choć dzisiaj znamy blaski i cienie tego związku, to jednak warto przypomnieć sobie ten dzień. 1 maja 2004 roku. Jakie wtedy były nasze nastroje, oczekiwania i nadzieje? Wraz z Maciejem Jastrzębskim byłem tego dnia w Parlamencie Europejskim w Brukseli.
Sygnał naszej stacji, Polskiego Radia PIK, można było dzisiaj usłyszeć w gmachu Parlamentu Europejskiego na specjalnej ekspozycji województwa kujawsko-pomorskiego.
Nasz region był jedynym, który prezentował się na terenie parlamentu.
To nie ukrywajmy, specjalne wyróżnienie dla naszego województwa.
Aleksandra Plucińska, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Bydgoszczy.
Cóż macie Państwo do zaproponowania mieszkańcom Europy?
No, chcieliśmy pokazać im troszeczkę naszego regionu, trochę muzyki, trochę nowoczesności, trochę folkloru i taki kontrast właściwie, trochę czegoś, co jest nowoczesne i trochę przyrody i natury. Chcieliśmy pokazać Polskę po prostu.
Ale zdaje się, że stoisko kujawsko-pomorskie się wyróżnia, piękna drewniana chata.
No staraliśmy się, ta chata specjalnie przyjechała z Biskupina, ale podoba się, widzimy po reakcjach, że się podoba.
Kryształy także u nas produkowano?
Tak, to są kryształy z Inowrocławia, z huty Szkła Irena.
Co mamy z Bydgoszczy?
Z Bydgoszczy przyleci tutaj przesyłka specjalna. Fotogramy są również m.in. z Bydgoszczy, w ogóle z całego regionu zdjęcia. Natomiast specjalnie przyjedzie przesyłka, sama zostanie przekazana przedstawicielowi parlamentu z wszystkich największych miast. Przylecą prezydenci Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Inowrocławia. Także przekażą oficjalną przesyłkę.
Jakiś element Torunia bądź Włocławka też znalazł się na tej wystawie?
No oczywiście, są toruńskie pierniki, włocławska porcelana, to co najlepsze w naszym regionie.
O czym mogli przekonać się dziś kujawsko-pomorski wojewoda i prezydenci naszych miast?
Rzeczywiście przyjechaliśmy do serca Europy, do Brukseli już jako członkowie Zjednoczonej Europy, ale tak naprawdę dzisiaj rozpoczynamy wielką akcję marketingową. Właśnie tu, w sercu Europy, w Brukseli, przywieźliśmy to, co mamy najlepsze w województwie kujawsko-pomorskim.
Myślę, że to są prezenty takie dość symboliczne, które mogą się tutaj podobać, mogą zainteresować, taką mam nadzieję, mieszkańców Brukseli, nie tylko mieszkańców, nie Belgów, tylko obcokrajowców chyba z wielu, wielu krajów, które dzisiaj wstąpiły do Unii, także chyba z innych pozaeuropejskich nacji, ale tak zwykle w Brukseli.
W sercu, z nadzieją i muszę powiedzieć, ciekawością i przyjechałem do Europy z tym, co nasze miasto potrzebuje, aby przyjechał kapitał do naszego miasta.
Otworzyć drzwi do Inowrocławia, do naszego regionu, do województwa kujawsko-pomorskiego. Jednym słowem, zapraszamy do nas.
Prezydent Bydgoszczy, pan Konstanty Dąbrowicz. Panie prezydencie, jak refleksja towarzyszy w takim miejscu przy świadomości, że Polska już jest członkiem Unii Europejskiej?
Taka jedna refleksja. Myślę, że to dobrze i że nareszcie, że jesteśmy wszyscy razem. Myślę, że Belgia jest normalnym krajem. Oczywiście różni się ona od Polski z całą pewnością, przede wszystkim zamożnością. I to nie mam wątpliwości co do tego, chociażby po wyglądzie samej Brukseli, po wyglądzie budynków, po ich architekturze. No, porównanie nie byłoby może zbyt korzystne dla Bydgoszczy, ale każde miasto ma swoje walory i to tak nie jest, że można powiedzieć, że nasze polskie miasta są brzydsze, źle gospodarowane, mniej zielone. Nie, takie same są. Może różnica jest w jednym chyba i tutaj dotyczy to wielu tych zachodnich krajów, które z tymi znaleźliśmy się wspólnie w Unii Europejskiej. To, że tutaj większość ludzi chce iść do przodu i idzie. Tego nam chyba troszeczkę brakuje. Brakowało nam, tak mi się wydaje, motywacji. A teraz ta motywacja jest ogromna i dla wszystkich ludzi, dla tych, co prowadzą interesy, co mają już jakieś zakłady przemysłowe, jak również dla tych, którzy może o tym myśleli, a jeszcze tego nie zrobili. Jest to motywacja olbrzymia. A myślę, że jeszcze ważniejsza rzecz jest dla zupełnie młodych ludzi. Dla dzieciaków ze szkół podstawowych, z gimnazjów, dla tych również to już nie dzieci, a prawie dorosłych, którzy się już uczą na studiach. Czy to jest motywacja kolosalna, że znaleźliśmy się w gronie krajów, które są lepiej od Polski rozwinięte? Może nie wszystkie bardzo dużo, ale trochę lepiej na pewno. I że można tym popróbować dorównać. Dorównać ludziom i w tym wcale nie jesteśmy źli. Uważam, że młodzi ludzie z Polski, no niektórzy znakomicie się poruszają tutaj również. Nie są gorsi językowo. To trzeba mówić rzeczywiście w obcych językach, dla nas obcych. Ale język angielski, język francuski, język niemiecki. To są języki, czy hiszpański, którym się tu można porozumiewać zupełnie swobodnie. Myślę, że to jest też ważne, że tworzyła się u nas, dla nas, brama, czy może drzwi, wszystko jedno, czy okno, ale warto, żebyśmy przez to okno, czy te drzwi, przez drzwi weszli tutaj i nie bali się niczego.
Czy przed miejskim ratuszem w Bydgoszczy będzie powiewała unijna flaga?
No, powiewają nawet dzisiaj trzy, jak wyjeżdżałem z Bydgoszczy, powiewały trzy. Jedna na samym szczycie ratusza, obok flagi bydgoskiej i dwie przy wejściu. Myślę, że to jest oczywiste i normalne. Jesteśmy...
Ale co to dla Bydgoszczy ma oznaczać? Czy z tej Unii Bydgoszcz będzie miała jakieś profity?
Ja myślę, że tak, że każdy z nas, mieszkaniec Bydgoszczy, każdy z mieszkańców Bydgoszczy, każdy z mieszkańców całego chyba regionu będzie miał korzyści. Oczywiście trudno jej wyeksplikować w tej chwili, że ten będzie zarabiał na interesach, tamten będzie zarabiał, bo uczy dobrze języków, w związku z tym będzie miał interes na tym. To też... Myślę, że tutaj rzecz jest w przełamaniu pewnych schematów i w pewnym myśleniu. To jest też ważna sprawa. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Czy prezydent Bydgoszczy ma świadomość, że z miejsca, w którym w tej chwili rozmawiamy, czyli z Brukseli, można do Bydgoszczy dopłynąć? Tylko na samym końcu, tuż przy dotarciu do Bydgoszczy, trzeba pomyśleć o kilku drogach wodnych.
Ale nie, my w tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji takiego programu, który nazywa się Bydgoski Węzeł Wodny. Rzeczywiście można z Bydgoszczy poprzez kanał Bydgoski, poprzez Nateć, potem Wartę, Odrę i tak dalej dopłynąć do Brukseli. Takie rejsy się przeodbywają. Można dopłynąć do Paryża również i tak do Holandii, wszędzie. Myślę, że tą drogę wodną trzeba otworzyć, drogę turystyczną, bo ona znaczenia w tej chwili, jakby powiedzieć, gospodarczego wielkiego nie ma, ale właśnie może mieć znaczenie gospodarcze poprzez turystykę. To są przecież duże pieniądze. Możemy zaprosić tą drogą ludzi do Bydgoszczy, a możemy zaprosić jeszcze również do skorzystania z portu lotniczego. On dzisiaj został otwarty przecież. One jeszcze będą trwały przez jakieś kilkanaście dni, jeszcze jego próby techniczne w uzupełnieniu wyposażenia, ale przecież to jest droga nie tylko dla Bydgoszczy, ale dla Torunia, dla Grudziądza, dla Włocławka, dla wszystkich. I jeszcze jedno, ja bym chciał, żeby z tego portu, bo o tym mówimy w Brukseli, o porcie bydgoskim, co prawda, żeby te ludzie wjeżdżali czy wylatywali w sprawach interesów, w poszukiwaniu turystycznych wrażeń, ale żeby wracali, bo jesteśmy przecież we wspólnej Europie. U nas też można robić dobry interes.
Prezydent Inowrocławia, pan Ryszard Brejza. Kiedy wciągał pan przed urzędem miasta na maszt unijną flagę, co pan myśli?
Cóż, dokonał się olbrzymi krok. Taki, w który trudno było uwierzyć jeszcze mi 20 lat temu. Jesteśmy w NATO, jesteśmy państwem demokratycznym, jesteśmy w Unii Europejskiej. Mogą nam Rosjanie pozazdrościć, mogą inne narody. Wniosek dla mnie jest taki, że trzeba być konsekwentnym, upartym i zawsze wierzyć, nie tracić wiary. Z punktu widzenia interesów naszych narodowych, państwowych na przestrzeni tego tysiąclecia państwa polskiego, to jest to, myślę, jedna z najważniejszych dat w naszej historii i pokolenie następne to docenią na pewno.
Ktoś na brukselskim rynku, kiedy wybiła północ, krzyknął: mamy wolny kraj.
My mamy wolny kraj. Nasz kraj pozostaje wolny, z nieco ograniczoną suwerennością oczywiście, w tych sprawach, w których naród w drodze referendum wypowiedział się, że może być ograniczona. Czyli wszystkie te warunki, które powinny być spełnione w związku z wejściem do Unii Europejskiej, zostały spełnione. Referendum to jest to najwyższa formuła wypowiedzenia się narodu przez najwyższą władzę, jaką jest naród. I ten etap jest zamknięty. W tej chwili musimy, wykorzystując własną zapobiegliwość, własne cechy narodowe, te, które sprawiają, że jesteśmy naprawdę narodem zdolnym, potrafimy być konsekwentni, kiedy jesteśmy zmobilizowani wskutek jakiegoś niebezpieczeństwa, trudów życia, działać tak, aby na tym cała Polska skorzystała.
A jak ma skorzystać Inowrocław na Unii Europejskiej?
Mamy uzdrowisko Inowrocław, stężniami, tereny pod inwestycje. Przyjechałem tutaj z takim zestawieniem gruntów pod inwestycje i następne tereny będą również w najbliższych miesiącach wyodrębnione. I mam nadzieję, że na tej funkcji uzdrowiskowej Inowrocław skorzysta.
A jakby pan chciał skorzystać na Unii Europejskiej? Jako Ryszard Brejza.
Ja nie mam nic do skorzystania na Unii Europejskiej. Jestem prezydentem 80-tysięcznego miasta Inowrocławia. To mi wystarczy. Ja nie chcę korzystać na Unii. Natomiast mam dzieci i chciałbym, tak każdy Inowrocławianin, każdy Polak, mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego, aby dzieciom żyło się lepiej, aby znały języki obce, aby miały pracę, aby żyły w państwie wolnym, ale bez takich ograniczeń, jakie spotykały mnie w młodości.
Był Parlament Europejski, a w nim jedyne stoisko regionu kujawsko-pomorskiego. Drewniana chata z biskupina, a była przesyłka do Europy pozostawiona u przedstawicieli Patakoksa. Teraz jest wieczór kujawsko-pomorski w przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej. Spotkanie otworzył wojewoda Romuald Kosieniak.
Mam nadzieję, że będziemy rozmawiać o biznesie, o pieniądzach, o możliwościach inwestowania w naszym województwie, a także możliwości inwestowania w Belgii.
Jest na stołach kujawska kiełbasa, ser z Kujaw, jest kujawsko-pomorska kultura i biznes. To świetny pomysł promocji regionów w Unii Europejskiej, podsumował ten kujawsko-pomorski wieczór wiceminister gospodarki Marek Szczepański.
To, że w tej chwili trwa prezentacja województwa kujawsko-pomorskiego, to jest rzecz kapitalna, ponieważ Europa to przecież także, a może przede wszystkim, jest kontynent, stowarzyszenie regionów. Każdy region powinien walczyć o swoje, o to, żeby mieć jak najlepszą pozycję gospodarczą, jak najlepszą pozycję w przyciąganiu inwestorów. Tego typu prezentacje są jedyną drogą.
myślę, że ważne jest, żebyśmy zaznaczyli swoją obecność w Brukseli, żeby 24 kraje Zjednoczonej Europy wiedzieli i poznali wartość Polski, kraju pięknego, z mądrymi mieszkańcami, o wielkich aspiracjach, o wielkich możliwościach, ludzi, którzy w zdecydowanej większości chcą budować integrację Europy, chcą być naprawdę w europejskiej rodzinie. Warto, żeby byli w Brukseli, żeby ta dzisiejsza delegacja, cudowni ludzie tak naprawdę, biznesmeni, ludzie zaangażowani, którzy przecież nie budują swoich domów, pałaców, ale mnóstwo pieniędzy przeznaczają na cele społeczne, charytatywne. Myślę, że to jest ważne. Ważne, że ci bogatsi pomagają biedniejszym, bo kraje piętnastki też pomagają, dziesiątce biedniejszej. Myślę, że to jest takie prawidłowe odniesienie. Cieszę się, że jestem w Brukseli w znakomitym towarzystwie.
A region kujawsko-pomorski, pana zdaniem, jak wypadł dziś w parlamencie?
Ja myślę, że mnie jest bardzo trudno oceniać, jak nasz region wypadł, bo ja kocham województwo kujawsko-pomorskie, ale myślę, że tłumy mieszkańców Brukseli, ale widzieliśmy Włochów, Hiszpanów, Anglików, Niemców, Francuzów, tłumy przechodziły przez nasze stoisko. Tłumy były zachwycone cudowną przyrodą, pięknymi zdjęciami i nowoczesnością, starą chatą z biskupina i przepięknymi kryształami. Myśmy zachęcali, słuchajcie, nie myślcie sobie, że my tylko patrzymy na was. My oczekujemy, że przyjedziecie do nas i będziecie dla nas partnerem. Jesteśmy na to gotowi.
Pan prezydent Włocławka Władysław Skrzypek w tej chwili już spokojnie na terenie przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej zajada się kanapkami, ale to kanapkami z polskiej kiełbasy, bo podobno wszystko, co polskie w Brukseli, najlepsze.
To jest prawda i nasze stoisko pięknie było reprezentowane w Brukseli, w Parlamencie Europejskim i się z tego bardzo cieszę. Oglądam parlament, no jest pewne wrażenie, porównanie do naszego Sejmu. Ja myślę, że wejście naszego polskiego miasta do Unii Europejskiej to jest dla nas ogromną szansą na poznanie innych ludzi, zdobycie nowych rynków pracy, na przyciągnięcie biznesu.
Pan także jako parlamentarzysta Akcji Wyborczej Solidarność przecież zabiegał o to, by Polska tu w tym świecie się znalazła.
Tak, i myślę, że te działania niezależnej od opcji politycznej dały dzisiaj wynik taki, że jesteśmy w Unii Europejskiej. To jest ogromna szansa dla Polski i myślę, że tego nie zmarnujemy.
Co pan powie włocławianom, jak pan wróci z Brukseli?
Powiem, Włocławka jest ogromna szansa rozwoju. Ja myślę, że i biznes do nas przybędzie, i nowe kontakty kulturalne, sportowe przed nami stoją.
Ale Bruksela jest przyjazna nam, Polakom, prawda?
Przyjazna jest bardzo, ponieważ historia Polski jest związana z Belgią. Nasi tu walczyli o wolność Belgii, Polacy. Nawet służyli w wojsku belgijskim, także Belgowie szanują Polaków.
Czy ma pan foldery z tego regionu, gdzie leży Tuchola? Tak, z kujawsko-pomorskiego mam, pada odpowiedź. Dziś w Brukseli można dowiedzieć się sporo o Polsce i Polakach.
Od rana w Brukseli europejskie święto. Do Rady Europy, Komisji Europejskiej i Parlamentu ustawiły się długie kolejki chętnych do zwiedzania, a wokół placu Szumana stoiska narodowe. Każdy prezentuje
najciekawsze atrakcje turystyczne swojego regionu. Pałace, zamki, obiekty nad jeziorem. Jest prezentacja gmin najciekawszych turystycznie w naszym regionie. I poza tym mamy prezentację naszej oferty kulturalnej.
Jestem zaskoczony. Belgowie pytają o zamki w Toruniu, Golubiu, Dobrzeniu i Bobrownikach, katedrę we Włocławku, Bydgoszczy i w Gnieźnie, i Tężnie, Winowrocławiu i Ciechocinku.
Polacy są dumni z tego, że są Polakami. Polskie flagi, polskie czapki.
No oczywiście, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami i cieszymy się, że wreszcie jesteśmy już oficjalnie w tej Europie, w której zawsze byliśmy.
Na placach i skwerach słychać kujawiaki, oberki, krakowiaki i zbójnickie oraz to, co wiąże się z polską sarmacką.
Żadna satysfakcji! Tu idea!
Z Brukseli Maciej Jastrzębski
i Wojciech Sobociński.
Zadymionych kawiarniach śród nie.
odgrodzeni szybami od zmierzchu, zapatrzeni na siebie bez reszty, zakochani czekają na maj. Barwny tłum biegnie gdzieś po chodnikach, hałas miasta się miesza z muzyką, tylko im się nie śpieszy donikąd, zakochani czekają na maj. Ta-la-la. W labiryncie zamglonych uliczek, rozmawiając o wszystkim i o niczym, zakochani czekają na maj. W zatłoczonych podmiejskich pociągach wyglądają na jesień przez okna, potem snują się w deszczu i mokną, zakochani czekają na maj. Codziennych wydarzeń zatrzymują się często i marzą z niegasnącym wzruszeniem na twarzach, zakochani czekają na maj. Niech wiatr strąca ostatnie swe liście, niech co dzień będzie szarzej i bliściej, bo co o tym kochany dziś myśleć, zakochani czekają na maj.
Kolor biały to w heraldyce reprezentacja srebra. To także barwa wody, a z wartości duchowych czystość i niepokalanie. Czerwony to symbol ognia, a z cnót oznacza odwagę i waleczność. Zatem czystość, niepokalanie, odwaga i waleczność to symboliczne znaczenia kolorów naszej flagi narodowej. Flagi, której święto obchodzimy 2 maja. Nasza flaga jest też w kolorystyce zbieżna z naszym narodowym godłem, białym orłem na czerwonym tle. I wydawać by się mogło, że biało-czerwone sztandary mieliśmy od zarania polskiej państwowości. Ale to nie jest zgodne z naszą historią. Najpierw chcieliśmy, by naszą barwą był karmazyn. Dlaczego? Bo uzyskanie jego barwnika, zwanego koszenilą, z larw czerwca polskiego było bardzo kosztowne i uznawano to zatem za najszlachetniejszy z kolorów. W czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów nasz sztandar składał się z 3 pasów. W dole i na górze były czerwone, w środku biały. I na nim to pomieszczono herby, zarówno orła białego korony, jak i wizerunek pogoni, herb Litwy. A od kiedy nasza flaga jest biało-czerwona? Od momentu, gdy obchodzono pierwszą rocznicę Konstytucji 3 maja, czyli od roku 1792. Potem uroczystości trzeciomajowych nie organizowano, bo nastały czasy zaborów, a sama konstytucja nie przetrwała swojej pierwszej rocznicy. Ale w 1792 roku do Warszawy zjechało licznie polskie wojsko, zaś damy ubrały się w suknie białe, przepasane czerwoną wstęgą, zaś panowie nałożyli na garnitury biało-czerwone szarfy. Potem Sejm Królestwa Polskiego w 1831 roku na wniosek posła Walentego Zwierkowskiego, wiceprezesa Towarzystwa Patriotycznego, przyjął nasze 2 barwy narodowe. Jak to w Sejmie, nie obeszło się bez kontrowersji, bowiem flaga biało-czerwona była kompromisem, bo proponowano też barwy biało-czerwono-szafirową, wspominającą Konfederację Barską. Opisanie polskiej flagi miało miejsce w 1980 roku. W skład komisji wchodził m.in. znany polski rysownik Szymon Kobyliński. Ustalono wtedy, że owa biel na polskiej fladze to kolor przypominający bardziej srebrno-biały niż śnieżno-biały, bardziej szary niż biały. A my przecież owe dwa kolory zestawiamy intuicyjnie. Biel to biel, czerwień to czerwień. I stąd, gdy Najwyższa Izba Kontroli sporządziła raport o używaniu symboli narodowych, to uznano, że w wielu przypadkach używane symbole narodowe, flaga i godło, rażąco odbiegają od wzorców opisanych w konstytucji i ustawie. Aleśmy się za bardzo tym raportem nie przejęli, bo spoglądając na trybuny na przykład hali Łuczniczka w czasie meczu polskiej reprezentacji w piłce siatkowej czy koszykówce, aż mieni się w oczach od barw białej i czerwonej. Rasowy kibic cały jest biały i czerwony. Takiego koloru ma kurtkę, czapkę, a nawet piszczałkę, którą dopinguje zawodników. Ktoś patrząc na transmisję zawodów w skokach narciarskich mógłby odnieść wrażenie, że Polacy to bardzo nacjonalistyczna nacja. Jakąż presję musiał czuć Adam Małysz czy Kamil Stoch, gdy spoglądał z belki w dół na zeskok, a tam widział falujące morze biało-czerwonych flag i podniesioną wrzawę kibiców. Wielokrotnie mówili potem w wywiadach, że to dodawało im skrzydeł. Ciekawym zjawiskiem, które możemy teraz obserwować podczas zmagań sportowych, to wypisywanie na fladze nazwy miejscowości, z której kibice przybyli. To jakże zgodne z założeniami Unii Europejskiej, która obok dużych ojczyzn, czyli krajów, chce też dostrzec małe ojczyzny, regiony, miasta, gminy czy wsie. Gdyby ktoś spisał nazwy miejscowości pomieszczonych na flagach z ostatniego sezonu Kamila Stocha, to bez trudu wykazałby, że ten fenomenalny sportowiec ma wiernych fanów od Bałtyku po Tatry. Mamy też flagę państwową z godłem. Zgodnie z sejmową ustawą flagę z godłem może podnosić przedstawicielstwo dyplomatyczne. Cywilne lotniska, cywilne samoloty podczas lotów zagranicznych, kapitanaty portów i polskie jednostki morskie jako banderę. Mamy też banderę wojenną. Posiada ona wcięcie, a jej koniec tworzą dwa trójkątne języki. Jeden biały, drugi czerwony. Na niej także widnieje nasze godło państwowe. Czy tylko my Polacy mieliśmy lub mamy biało-czerwoną flagę? Otóż nie. W roku 1918 taką samą miała Czechosłowacja i Czechy jako kraina. Biało-czerwone barwy ma dzisiaj Górna Austria, Kantabria, Turyngia i Tyrol. No i jeszcze kłopot z flagami na odwrót, czyli czerwono-białymi. Mają je Hesja, Indonezja, Kerkrade, Monako, Salzburg i Vorarlberg. Zdarzało się naszym rządowym delegacjom, że podczas wizyt zagranicznych witały ich flagi Monako i hymn tego kraju. Ale z dalszej odległości możemy jeszcze pomylić naszą flagę z flagami Alzacji, Lotaryngii, Brandenburgii, Dortmundu, Grenlandii, Karlowych Warów, Liberca, Singapuru, Taru i Wiednia. Gdy podróżuje się po Ameryce Północnej, zarówno po Stanach, jak i Kanadzie, wszędzie w oczy rzucają się flagi tych państw. Właściciele domków jednorodzinnych z upodobaniem wieszają je przed swoimi mieszkaniami. My w Polsce mamy obyczaj wywieszania flag w ważnych dla narodu momentach z okazji świąt i rocznic, chociaż i u nas spotyka się flagi państwowe przed siedzibami firm i przed prywatnymi domami. Święto flagi. Warto je obchodzić, pamiętając, że w naszej trudnej historii nie zawsze było nam to dane.
Polskie Radio PIK.
Thank you.
słowa. Czy naprawdę ktoś wie, jak wizerunek nasz malować? Czy ktoś wie, gdzie bije serce naszej pieśni? Czy ktoś wie, jacy jesteśmy?
W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa. To fragment preambuły obecnej naszej Konstytucji uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku. Do czego służy Konstytucja? Po co dokonuje się w niej zmian? Dlaczego Trybunał Konstytucyjny bada zgodność uchwalonych ustaw z Konstytucją? Ustawa zasadnicza, obdarzona najwyższą mocą prawną, reguluje ogólne zasady ustroju polityczno- i społeczno-gospodarczego państwa. Zajmuje się trzema warstwami zagadnień. Określa rodzaje władz i stosunki między nimi. Po drugie, reguluje stosunki między obywatelami i władzą publiczną. I po trzecie, wyraża i określa system wartości, jakie w danym państwie uważa się za najważniejsze. W cesarskim Rzymie każdy edykt, dekret, a nawet mandat był nazywany konstytucją. Także w szlacheckiej Polsce ustawy sejmowe nazywano konstytucją, ale to zmieniło się, kiedy 17 września 1787 roku na specjalnych konwencjach przyjęto pierwszą na świecie konstytucję. Było to w Stanach Zjednoczonych. Miała służyć 4 milionom ludzi w 13 stanach, ale dzisiaj obowiązuje dla 300 milionów Amerykanów w ponad 50 stanach. Co ciekawe, od chwili jej uchwalenia pozostaje niezmienna. W tym czasie dopisano do niej jedynie 27 poprawek. Ostatnią wprowadzono w 1992 roku wraz z Kartą Praw z 1789 roku. Amerykańska karta zatem czekała na swoją ratyfikację ponad 200 lat. Kiedy Lech Wałęsa, tuż po zmianie polskiego ustroju, przemawiając 15 listopada 1989 roku w amerykańskim kongresie, zaczął swoje wystąpienie od pierwszych słów amerykańskiej konstytucji, rozległy się gromkie brawa, bo to naród polski obalił system komunistyczny w swoim kraju i dał sygnał wszystkim narodom tzw. bloku wschodniego z Rosją włącznie. Za pierwszą konstytucję w Europie uważa się polską konstytucję 3 maja z 1791 roku. Co sprawiło, że Polacy postanowili napisać konstytucję? Praprzyczyną jej napisania były skutki złotej wolności szlacheckiej, która nadużywana wprowadzała w kraju anarchię. Jej tragicznym skutkiem były rozbiory Polski między trzy mocarstwa – Rosję, Prusy i Austrię. Konstytucja 3 maja znosiła przede wszystkim liberum veto, owo niesławne nie pozwalam, które dawało każdemu posłowi możliwość zerwania Sejmu i unieważnienia wszystkich przyjętych ustaw. To powodowało, że posłowie przekupieni przez polskich magnatów czy zagraniczne poselstwa zrywali sejmy, które przygotowywały uchwały ograniczające wpływy magnatów i zagranicznych dworów. Gdy w końcu król Stanisław August Poniatowski, świadom tego, że kraj chyli się ku upadkowi, świadom utraty w wyniku pierwszego rozbioru 1/4 polskich ziem, decyduje się na podpisanie konstytucji. Jest jednak już za późno, by naprawić system rządów i wzmocnić kraj. Konstytucję uchwalono na Zamku Królewskim, a potem, jak na obrazie Jana Matejki, rozentuzjazmowany tłum poniósł sejmowych marszałków Stanisława Małachowskiego i Kazimierza Nestora Sapiehę do kolegiaty świętego Jana Chrzciciela, gdzie w obecności króla konstytucja została zaprzysiężona przez Sejm. Powstało Zgromadzenie Przyjaciół Konstytucji Sejmowej, ale powstała też i Targowica, czyli spisek magnatów przeciw ustawie, znacznie ograniczającej ich przywileje. Majowa konstytucja 1791 roku obowiązywała tylko rok, ale przez 123 lata zaborów dawała nadzieję, że kraj odzyska niepodległość. Do uczczenia 3 maja powrócono ustawą sejmową z 1990 roku. Pierwsze jej obchody odbywały się w obecności prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego. Dzisiaj mamy 1 majowe święto pracy, 2-majowy dzień flagi i 3 maja święto konstytucji. Owe majowe dni niech budzą naszą dumę narodową, narodu, który pierwszy w Europie miał swoją konstytucję.
Zobaczę cię znów, że ty przyjdziesz znów tu, że zabraknie mi słów. A ja chcę zobaczyć cię znów wśród tańczących tu par. Odjeżdżam dziś już. Ja wiem, że to tylko są marzenia. Ja wiem, że to wszystko przez ten maj. Bydgoski maj. Gdy ktoś spyta mnie, co to raj, to odpowiem mu, że bydgoski to maj, że bydgoski to maj, że bydgoski to maj. Ja wiem, że to tylko są marzenia. Ja wiem, że to wszystko przez ten maj. Bydgoski maj. Gdy ktoś spyta mnie, co to raj, to odpowiem mu, że bydgoski to maj. Ten maj, bydgoski maj. Gdy ktoś spyta mnie, co to raj, to odpowiem mu, że bydgoski to maj, że bydgoski to maj, że bydgoski.